Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Bardzo serdecznie pragnę Państwa powitać, jak co tydzień w audycji Koloseum. Wiemy, że wiele nawoływań do modlitw i wiele modlitw towarzyszy temu czasowi, który nastał po śmierci, tragicznej śmierci pana prezydenta Adamowicza. I zastanawiamy się teraz, czy faktycznie można mówić o jakichś perspektywach świeckiego państwa w Polsce, skoro Polaków właśnie łączy ta modlitwa, chęć modlitwy i wsparcia. Jeżeli mówimy o wypadku, jeżeli mówimy o tragedii, tak jak napisał ksiądz Dariusz Wojtecki, świeckie państwo kończy się tam, gdzie wydarzyła się tragedia. No ale nie chcemy podgrzewać atmosfery. Teraz w spokoju modlimy się za pana prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, i łączymy się w bólu z rodziną oczywiście. Drodzy Państwo, mamy zaproszenie na początku na bardzo ciekawe rekolekcje, ponieważ ksiądz profesor Waldemar Cisło będzie głosił rekolekcje "Czy jestem gotowy na męczeństwo dla Chrystusa?". To nie będą rekolekcje już w tym miesiącu, tylko dopiero w marcu, od 29 do 31 marca z Duńskiej Woli. Miesięcznik Egzorcysta takie rekolekcje organizuje i tematem refleksji będzie odpowiedź na pytanie, czy jestem gotów na męczeństwo dla Chrystusa właśnie. Dom rekolekcyjny księdza Orione w miejscowości narodzin księdza świętego Maksymiliana Maria Kolbego z Duńskiej Woli właśnie. Piątek, od piątku do niedzieli, i niestety ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego należy się zgłosić, poszukać w internecie tego ogłoszenia. Ksiądz profesor Waldemar Cisło jest dyrektorem Polskiej Sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Oczywiście pomagamy prześladowanym i ginącym za wiarę chrześcijanom. I dzięki licznym wyjazdom i kontaktom na Bliskim Wschodzie posiada unikalną wiedzę o sytuacji panującej właśnie na Bliskim Wschodzie. Interesuje się oczywiście relacją pomiędzy islamem a chrześcijaństwem, emigracją, teologią fundamentalną, religioznawstwem i oświeceniem. I nie tak dawno wyszła książka pod tytułem "Imigranci u bram". Ukazała się taka książka "Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI wieku". To jest taki wywiad rzeka z księdzem profesorem Waldemarem Cisło. Rozmawiał Paweł Stachnik. Wydał tą książkę "Biały kruk". Jest mowa zarówno o imigrantach, jak i też o dyskryminacji także w Europie, drodzy Państwo. I do tej publikacji nawiążemy później w audycji. Będziemy dzisiaj jeszcze takie spokojne kolędy Państwu emitować, ponieważ trwamy jeszcze w takim czasie po Bożym Narodzeniu. Do lutego śpiewane są kolędy. My mamy zazwyczaj przykre informacje w naszej audycji, ale też powiemy, jakie są sukcesy pomocy Polaków. Pomoc, która od Polaków płynie, także ten piękny koncert, który był tydzień temu w Święto Trzech Króli dla Syrii, pokazuje, że my Polacy potrafimy być solidarni. I też teraz, kiedy został zamordowany brutalnie pan prezydent Gdańska, też Polacy taką solidarność pokazali. Także, drodzy Państwo, to jest piękne. Polacy są wspaniali i jesteśmy naprawdę wyjątkowym narodem. I zapraszamy na muzykę. Drodzy Państwo, a teraz opowiemy o tym, jak w grudniu, tylko w grudniu 2018 roku PKWP przygotowało między innymi 500 paczek dla potrzebujących na Ukrainie I też wysłaliśmy transport przy współpracy z Agencją Rezerw Materiałowych o łącznej wadze 2,5 tony jako wyposażenie szpitala Marmaina w Iraku. Do szpitala w Iraku trafiły łóżka, nosze, fartuchy operacyjne, koce, kleszcze, noże chirurgiczne i też wiele innych narzędzi medycznych, takich, które są niezbędne, żeby nieść pomoc tam na miejscu ludziom pokrzywdzonym i chorym i oczywiście po różnych wypadkach wojennych. 2019 rok to kolejne wyzwania i pomoc. Perspektywa pomocy dla tych, którzy cierpią z powodu wojen i prześladowań. Już w najbliższym czasie rozpoczniemy kolejną akcję pomocową. Ta nowa zbiórka będzie nosić nazwę Paczka dla Aleppo. Będziemy zbierać fundusze na najpotrzebniejsze produkty w Syrii, która to ten kraj od 2011 roku doświadcza okrucieństwa wojny. I w wyniku działań wojennych zawsze najbardziej cierpią dzieci, kobiety i osoby starsze. I ta paczka dla Aleppo ma pomóc tym, którzy są bezbronni i często bezradni, potrzebują wsparcia. Jak podają statystyki, dziś więcej ludzi w Syrii umiera z powodu braku opieki medycznej niż od bomb. To już jest ten czas. Dlatego bardzo serdecznie pomoc Kościołowi w potrzebie dziękuję za wszelkie okazane dobro w minionym roku, wsparcie materialne i duchowe, za modlitwę i wielkie serce, które Państwo okazują wszystkim tym, którzy potrzebują tej pomocy. I tu są życzenia na stronie internetowej. Niech rok 2019 przyniesie pokój na świecie i ulgę w cierpieniu, szczególnie tym ludziom, którzy są prześladowani za wiarę i cierpią z powodu konfliktów w różnych częściach świata. I drodzy Państwo, mam nadzieję, że teraz uda nam się wyemitować felieton księdza doktora Andrzeja Pasia.
Krzyż na rozstaju dróg, jakaś kapliczka, wiejski kościółek czy monumentalna świątynia w centrum Starego Miasta to przeciętny widok europejskiej wioski czy miasta. Czyżby jedynie tylko relikt, który pozostał po wielowiekowym chrześcijaństwie Starego Kontynentu? Być może. Aktualnie mówi się o zeświadczeniu Europy albo o jej islamizacji czy innej modzie. To tak, jakby współczesne pokolenia nie umiały zachować tradycji, czy wręcz jej nawet nie dostrzegać. Przypomnijmy jednak, że historia chrześcijaństwa na naszych ziemiach została okupiona krwią męczenników, bo taki jest krwiobieg chrześcijaństwa, którego serce dziś wydaje się bić mocniej na czarnym lądzie, a wszystko to za sprawą cierpienia czarnoskórych chrześcijan. Wzywamy międzynarodową społeczność do przeprowadzenia śledztwa w sprawie masakry w Alindao, powiedział kardynał Diedone Dzapalainga, arcybiskup Bangui, który odwiedził miasto Alindao w Republice Środkowoafrykańskiej. 15 listopada 2018 roku rebelianci z ugrupowania Seleka pod dowództwem generała Alidarasa zabili co najmniej 60 osób, które przebywały w obozie dla uchodźców znajdującym się blisko katolickiej katedry. Centrum dla uchodźców obsługiwane jest przez diecezję Alindao i liczy około 25 tysięcy mieszkańców i przyjmuje osoby przesiedlone bez względu na religię. Zostało ono utworzone właśnie w celu wspierania cywilnej harmonii, intensywnie promowanej przez Kościół, w szczególności po wizycie apostolskiej papieża Franciszka w tym kraju w 2015 roku. Lokalne media mówiły, że wielu przesiedlonych zostało spalonych żywcem, a ich namioty zostały podpalone podczas ostatniego ataku. Zamach został rzekomo przeprowadzony przez rebeliantów w odwecie za zabójstwo muzułmanina przez grupy militarne Antibalaka. Napięcia polityczne doprowadziły do ciągłych walk między dwoma frakcjami, z grubsza podzielonymi na etniczne i religijne. W wyniku przemocy szacuje się, że w Republice Środkowoafrykańskiej jest ponad 690 tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych, z całkowitej populacji 4,5 miliona oraz około 570 tysięcy uchodźców w sąsiednich krajach. Aby podkreślić bestialstwo własnego czynu, rebelianci zamordowali również kapłanów, biskupa Błażeja Mada i księdza Celestina Ngogubango, proboszcza Mingala. Władze kościelne powiadomiły żołnierzy sił pokojowych ONZ o zagrożeniach, ale podczas samego ataku obiekty kościoła nie były chronione. Kiedy przybyły tak zwane błękitne hełmy, nie interweniowały. Wszyscy zostali pozostawieni własnemu losowi, powiedział ksiądz Matthew. A rebelianci mieli czas, by robić co chcieli. I tak się stało. To jest powód naszego gniewu. To powoduje smutek w naszych sercach, kontynuował. Po ludzku jesteśmy smutni, ale ten atak nie może powstrzymać Kościoła od wypełnienia jego misji. Rzeczywiście Kościół pozostaje silny, a my wciąż żyjemy. Nadal wypełniamy naszą misję. Kardynał zaapelował do międzynarodowej społeczności o odpowiedzialność za to, co dzieje się w Republice Środkowoafrykańskiej. W sposób szczególny hierarcha skrytykował siły pokojowe ONZ, które przebywają na terenie kraju i nie robią nic, aby zapewnić ochronę ludności cywilnej. Przybyliście tutaj, aby zapewnić pomoc i bezpieczeństwo. Na przykładzie Alindao widzimy, że siły pokojowe zamiast chronić ludność cywilną, zostawiają ją na pastwę losu. Ludzie giną w różnych częściach republiki. Jak można wytłumaczyć spalone szczątki ludzkie, domy, kościoły? Zwracamy się z prośbą do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o przeprowadzenie śledztwa w sprawie masakry w Alindao i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tych, którzy są za nią odpowiedzialni, powiedział Purpur. W innym afrykańskim kraju sąsiedniej Nigerii w ostatnim czasie również dochodzi do zbrodni na tle religijnym. Lea ma 15 lat. Została porwana wraz z innymi 110 uczennicami, gdy Boko Haram wtargnęło 19 lutego 2018 roku do szkoły z internatem w mieście Dabchi w północno-wschodniej Nigerii. Miesiąc później niektóre z dziewcząt zginęły. A pozostałe, z wyjątkiem Lei, zostały zwolnione. Dziewczęta oświadczyły, że Lea była jedyną chrześcijanką z tej grupy, którą terroryści zmusili do przejścia na islam. Ale odmówiła. Jej postawa heroicznej wiary w Chrystusa wywarła wpływ na jej ojca, Natana, który powiedział: zaufanie i wiara mojej córki uświadomiły mi, że cały czas żyłem pod jednym dachem z prawdziwym bohaterem i zarazem moją córką, świętą. W październiku grupa terrorystyczna wyemitowała propagandowy film ukazujący Leę jako ich niewolnika do śmierci. Matka Lei Sharibu, nigeryjskiej dziewczyny, którą Boko Haram więzi już prawie 10 miesięcy, prosi całą społeczność światową, aby nie ustawała w modlitwie za życie jej córki. Biskup Ignatius Kaigama, biskup Jos, wezwał do modlitwy za wszystkich chrześcijan pozostających w rękach terrorystów. Proszę, abyście się modlili za Leę i za wszystkich zagrożonych śmiercią, którzy są w niewoli za odmowę wyrzeczenia się wiary. Lea wyróżnia się odwagą w zachowaniu chrześcijańskiej wiary i tożsamości. Musimy modlić się za wszystkich ludzi przetrzymywanych przez terrorystów, przeżywających traumę i pozostających w wielkim niebezpieczeństwie. Szacuje się, że ponad 2000 kobiet, dziewcząt i młodych mężczyzn pozostaje w niewoli Boko Haram. Więźniowie cierpią z powodu przemocy. Dziewczęta są zmuszane do islamu poprzez ślub z muzułmanami. Podobne cierpienia przeżywają chrześcijanie w północnej części kraju w wyniku krwawych ataków Fulani, o wiele brutalniejszych niż bojownicy Boko Haram. O tym fakcie informował społeczność międzynarodową nigeryjski biskup Avenia. Hierarcha potępił bierność i milczenie nigeryjskiego rządu i mediów wobec zaistniałej sytuacji społecznej w jego kraju. Plemię Fulani jest bardzo dobrze uzbrojone. Morduje kobiety w ciąży i dzieci. Niszczy nasze małe gospodarstwa. Kto ich finansuje? Kto czerpie z tego zysk? Może rzeczywiście jako Europejczycy tracimy duchowy świat i przez to stajemy się mało wrażliwi na cierpienia innych. Jednak człowiek, który świadomie zamazuje swoją historię, traci swoją tożsamość, a w końcu przestaje być sobą, a jego religia, w której nie ma historii, jest tylko iluzją. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Drodzy Państwo, to był felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, zatytułowany Krwiobieg krwiobieg chrześcijaństwa. Spotkałam ostatnio księdza Tomka, który prowadzi akcję na Ukrainie Kanapka za złotówkę. Już o tej akcji Państwu opowiadałam, a ksiądz Tomasz z Ukrainy pojawił się w mojej parafii we Włochach, w warszawskich Włochach i prowadził zbiórkę właśnie na te kanapki za złotówkę na Ukrainie. Przypomnijmy, drodzy Państwo, że cały czas są osoby potrzebujące, takie, które są osobami bezdomnymi na Ukrainie i można dokonywać przekazów pocztowych, takich złotówkowych i nie tylko złotówkowych. Taka mała pomoc, za którą serdecznie księża z Ukrainy dziękują, dokładnie ksiądz Tomasz Krzemiński, który już kiedyś był w wywiadzie w Koloseum i opowiadał o misji na Ukrainie właśnie. Sporo jest osób ubogich, którym księży nasi chcą nieść pomoc. Tak jak u nas, kto mnie zna, wie, że bardzo często angażuje się w sprawy nagłaśniania problemu osób bezdomnych w Polsce, także jeżeli na Ukrainie jest podobny problem, tylko że tam mamy akurat taką możliwość, żeby za mniej pieniędzy kupić więcej rzeczy takich, które mogą pomóc, nakarmić ludzi, to tym bardziej warto pomóc tutaj i tam. Pomagajmy, drodzy Państwo, i na całym świecie, tak jak robi to pomoc Kościołowi w potrzebie. I nie tylko chrześcijanom, ale także muzułmanom i wszystkim, którzy tego potrzebują. I teraz chciałabym, żeby poleciała na antenie piosenka, którą tak roboczo nazywamy sobie O Sandałach. Koloseum, drodzy Państwo, ten temat już zaplanowałam sobie na ten dzień, na dzisiejszy dzień, na wtorek. Jest ustawa, która, projekt ustawy, który zakłada tak wprowadzenie tak zwanego świeckiego państwa w Polsce, zmienienie ustroju na świeckie państwo, cokolwiek miałoby to znaczyć, tak dokładnie nie wyobrażam sobie tego. Ale tak troszeczkę zorientowałam się, jak wygląda kwestia konstytucji, zgodności z konstytucją oraz innymi prawami w Polsce. Czy państwo jest zbyt kościelne? Czy jest zbyt związane z Kościołem? Czy można w jakiś sposób tak powiedzieć, że Kościół faktycznie wchodzi do naszego życia za bardzo, że musimy się od niego odcinać? Przecież i tak osoby, które nie chcą, nie uczęszczają do kościoła i nikt na siłę tego kościoła im nie wciska. Nawet podczas wizyty duszpasterskiej każda rodzina ma prawo wyboru, czy księdza przyjmie, czy nie. Księża mówią, że pukają 3 razy podczas 1 roku, 2, 3, ale jeżeli za 3 razem pod rząd nikt nie odpowie, to oni już kolejnego roku nie zaglądają do takiego domu, już nie pukają, bo wyobrażają sobie, że raczej nie było takiego prawdopodobieństwa, żeby wtedy nikogo nie było w domu, więc prawdopodobnie ktoś sobie nie życzy takiej wizyty, tak mówią księża w Warszawie. Ale kolenda, wizyta duszpasterska oczywiście jest dowolna, księża się nie napraszają z taką kolędą. I ja zapytałam też Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak to jest, czy faktycznie dużo napływa jakichkolwiek zapytań, które odnoszą się do zasad organizacji religii, czy też jakichś rekolekcji wielkopostnych, czy też możliwości rezygnacji z nauki, czy w ogóle są jakieś zgłoszenia, czy działa tak zwane lobby, w jakim stopniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają takie zapytania i jak są one rozpatrywane. I drodzy Państwo, odpowiedziała mi pani rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Anna Ostrowska. Pisze, że corocznie wpływa kilkanaście zapytań a propos organizacji rekolekcji wielkopostnych i obowiązku udziału w nich uczniów i też nauczycieli. Też są pojedyncze pytania w sprawie możliwości rezygnacji z nauki religii, czy też łączenia tej nauki z nauką etyki. No i pisze, że zdarzają się pojedyncze zapytania, przeważnie telefoniczne lub anonimowe, na przykład o miejsce nauki religii w planie lekcji albo o udział uczniów we mszy świętej z okazji rozpoczęcia czy zakończenia roku szkolnego. Ale w ostatnich 3 latach nie wpłynęło żadne zapytanie czy też sprzeciw od rodziców w sprawie jasełek czy spotkań opłatkowych. To jest ciekawa odpowiedź. W ostatnich 3 latach Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły łącznie 4 interpelacje poselskie z zapytaniami, które miały na celu wyrażanie sprzeciwu wobec nauki religii w szkole. I tak, drodzy Państwo, czyli ten problem nieorganizowania jasełek czy też spotkań opłatkowych jest poza Ministerstwem Edukacji. Tutaj przeważnie w szkołach mogą być takie sugestie rodziców czy też może niektórych nauczycieli, żeby nie robić tych jasełek, ponieważ niektóre dzieci w te jasełka nie wierzą. Ale ta piękna tradycja ma miejsce i ci, którzy chcą, aby te jasełka się odbywały, nie mogą być zagłuszani przez resztę, przez mniejszość tych, którzy nie chcą takich jasełek. I drodzy Państwo, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, psycholog i prawnik, do niedawna związana z Citizen Go, mówi, że w Konstytucji nie ma żadnego zdania o świeckości państwa, to już w nawiązaniu do projektu ustawy Lewicy. Autorzy tego projektu powołują się na artykuł 25 Konstytucji, który to mówi o bezstronności państwa w kwestii przekonań religii i to już jest u nas w Konstytucji o bezstronności państwa w kwestii przekonań religii. Bezstronność jednak nie oznacza świeckości, mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i ten sam artykuł mówi też o swobodzie wyrażania poglądów w życiu publicznym i to stoi wprost w sprzeczności z tym, czego chciałaby Lewica, wyrzucaniem religii ze szkół i miejsc publicznych. Tak komentuje to właśnie Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. I posłuchajmy, co mówi na temat zarówno Funduszu Kościelnego, jak i tego projektu ustawy Lewicy o świeckim państwie.
W ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć o propozycji Lewicy pod nazwą Świeckie Państwo. Aby nikt nie miał wątpliwości, co ta propozycja oznacza, a że autorzy przedstawiają ją w taki pozytywny sposób, mogłoby się łatwo wydawać, że cała propozycja jest pozytywna, a nie jest, chciałabym powiedzieć o kilku faktach, o prawie i o rzeczywistości, do której ten projekt się odnosi. Po pierwsze, w Konstytucji nie znajdziemy ani jednego zdania na temat świeckości państwa. Artykuł 25, na który powołują się autorzy projektu, mówi o bezstronności państwa w kwestii przekonań religijnych. Bezstronność nie oznacza świeckości. Co więcej, ten sam artykuł mówi o swobodzie wyrażania poglądów w życiu publicznym. A to stoi wprost w sprzeczności z tym, czego chciałaby Lewica, czyli z wyrzucaniem religii ze sfery publicznej. Lewicy przeszkadzają dwie instytucje, lekcje religii oraz Fundusz Kościelny. Jak to jest z lekcjami religii? Otóż tego typu zajęcia są finansowane nie tylko w przypadku religii katolickiej. Jeśli w jakiejś szkole jest co najmniej 7 uczniów, którzy chcieliby uczęszczać na zajęcia religii jakiegoś związku wyznaniowego, wówczas szkoła ma obowiązek takie lekcje zorganizować. W ten sam sposób odbywają się na przykład lekcje etyki. Co więcej, jeśli liczba osób chętnych do uczęszczenia na dane zajęcia wynosi mniej niż 7, wówczas szkoła również ma obowiązek takie zajęcia umożliwić, ale może to się odbywać w jakimś systemie międzyszkolnym. To pokazuje, że obecność religii, a nawet finansowanie religii różnych związków wyznaniowych w Polsce nie narusza artykułu 25 Konstytucji, a wręcz przeciwnie, pokazuje, że państwo polskie zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym i jest bezstronne, gdy o to chodzi. Drugą instytucją, która tak bardzo przeszkadza Lewicy, jest Fundusz Kościelny. Myślę, że nawet wielu katolików nie zna genezy tego funduszu, dlatego przypomnę, że został on powołany w roku 1950 jako forma rekompensaty kościołowi czy kościołom za mienie zrabowane przez komunistów. Co więcej, w latach komunistycznych ten fundusz wcale nie służył do rekompensaty za mienie zrabowane przez komunistów, ale był formą walki z kościołem. Był formą wspierania tych księży, którzy wbrew kościołowi współpracowali z komunistami. Sytuacja zmieniła się w roku 1989. Wtedy ustalono, że przynajmniej część składek osób duchownych różnych kościołów będzie pochodziła właśnie z Funduszu Kościelnego. Jeśli zlikwidowano by taką instytucję, a nie powołano żadnej innej w zamian, która miałaby rekompensować tę kradzież dokonaną przez komunistów, Wówczas likwidacja funduszu kościelnego, jaką proponuje lewica, nie byłaby niczym innym jak dokończeniem tej kradzieży, jakiej dokonali komuniści. Gdy za poprzedniego rządu pojawiła się propozycja, aby fundusz kościelny zastąpić odpisem od podatku, wówczas to nie Kościół katolicki był tym związkiem wyznaniowym, który najbardziej sprzeciwiał się takiej propozycji, tylko właśnie Kościół prawosławny i kościoły protestanckie, bo to one najbardziej na tej propozycji by straciły. Te fakty jasno pokazują, że celem lewicy nie jest ani zapewnienie bezstronności państwa w kwestii przekonań religijnych, ani umożliwienie swobodnego wyrażania swoich poglądów w życiu publicznym. Jedynym celem tego typu projektu, jaki lewica zgłasza, jest walka z Kościołem.
I to była Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Drodzy Państwo, wyjaśnijmy, że Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zaprezentowało projekt ustawy o świeckim państwie właśnie i zdaniem Ordo Iuris projekt ustawy o świeckim państwie jest niezgodny z Konstytucją RP i Konkordatem także. Zdaniem Ordo Iuris zaprezentowane w tym projekcie rozwiązania są niezgodne z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi także i też znacznie odbiegają od współczesnych standardów w relacjach państwo-kościół w wielu krajach europejskich. I celem projektu, według twórców raportu, który zaprezentowano na stronie Ordo Iuris i który tu Państwu chcę przytoczyć, ma być zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, wzmocnienie neutralności światopoglądowej, tu oczywiście w cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa, systemu edukacji w Polsce, a także likwidacja Funduszu Kościelnego i wielu komisji państwowo-kościelnych. Instytut Ordo Iuris przygotował taką analizę projektu. Ta cała analiza jest troszeczkę dłuższa, ale wyjaśniają twórcy tej analizy, że Konstytucja RP nie zakłada koncepcji państwa świeckiego, ani też radykalnego rozdziału kościołów od państwa, ale rozdział przyjazny, zwany też separacją skoordynowaną. Ustawa zasadnicza wprowadza zasadę autonomii oraz niezależności kościoła i państwa, a nie oddzielenia kościoła od państwa, co miało miejsce w Konstytucji PRL-u z 1952 roku. I ponadto, tak jak wspomina Ordo Iuris, w preambule Konstytucji znajduje się odniesienie do wartości religijnych właśnie oraz chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Natomiast zawarta w ustawie zasadniczej koncepcja bezstronności światopoglądowej, tak zwanej władz publicznych, nie może oznaczać eliminacji obecności religii w sferze publicznej, w tym w urzędach czy szkołach. Dlatego, że, tak jak tłumaczy Ordo Iuris, sama konstytucja zapewnia każdemu swobodę wyrażania swych przekonań religijnych właśnie w życiu publicznym i konstytucja przyznaje też wyjątkowy status związkom wyznaniowym, co jest konsekwencją ich autonomii oraz niezależności. I to wynika z konieczności zabezpieczenia fundamentalnego prawa człowieka, jakim jest wolność sumienia i religii. Ta konstytucyjna pozycja wspólnot religijnych nie może zostać zmieniona w drodze ustawy zwykłej, tak zaznaczają autorzy tego raportu Ordo Iuris. Mam nadzieję, że kiedyś będzie można porozmawiać o nim więcej, w ogóle o tym całym problemie takiego projektu ustawy, który został wysunięty i mam nadzieję, że też będzie, no na pewno jest tak, że są dyskusje pomiędzy lewicą i prawicą i te zdania, opinie są konfrontowane ze sobą. Państwo sami na pewno nie tyle szukają takich informacji, ale napotykają często na takie problemy, problemy poglądu na rzeczywistość i naprawdę, co przecież wiadomo, że prawda jest tylko jedna. I drodzy Państwo, teraz kolejny utwór. Śpiewała Dominika Gawenda z Blue Cafe. A teraz, drodzy Państwo, powiemy o pomocy dla Ukrainy, którą świadczy pomoc Kościołowi w potrzebie. Ksiądz Andrzej Paś napisał artykuł o tym, jak włączono się już w takie wielkie dzieło pomocy ofiarom z wojny hybrydowej na Ukrainie, bo pamiętajmy, jeszcze Ukraińcy boją się i też mają bardzo nieprzyjemne informacje i wiele niebezpiecznych miejsc. Bezpośrednio pomoc dla Ukraińców zorganizowała pani Eleonora Szymkowiak, radna Rady Miasta Zielona Góra. która przygotowała w swojej kwiaciarni na deptaku miejskim ponad 500 paczek. Żywność, odzież, lekarstwa, zabawki do Adwijiwki i okolicznych miejscowości na wschodzie Ukrainy. I te prezenty dotarły na Nowy Rok wraz z życzeniami. Na Ukrainie przekazał życzenia ksiądz Rafał Cywka z krakowskiego biura pomocy Kościołowi w potrzebie. Oczywiście są podziękowania dla wszystkich darczyńców za ubiegły rok współpracy, a szczególnie dla aniołów takich, jakim jest pani Eleonora. Drodzy Państwo, krakowskie biuro działa bardzo, bardzo prężnie i ksiądz Rafał Cywka zaprasza wielu ciekawych gości. Są wykłady, są prelekcje, są też czasami filmy emitowane i warto tam być w Polach Dialogu przy Stradomskiej 6 w Krakowie. Oczywiście codzienne życie mieszkańców wschodniej Ukrainy łączy w sobie dwa dramaty. Nadal pierwszym jest trwające od dziesięcioleci społeczne i ekonomiczne zaniedbanie. Kiedy tam się pojawimy i widzimy, widać, że są dziurawe drogi, które przypominają często pełne błota koryta, rozpadające się domy i rozbite rodziny, zmuszone nieraz do zarobkowej emigracji. I ksiądz Andrzej Paś wspomina, że rozmawiając z Ukraińcami jest takie wrażenie, że oni nie wierzą w to, że okres biedy kiedyś się skończy. I za ten stan rzeczy winią głównie ogromną i niereformowalną korupcję kolejnych ekip rządzących, które czerpią nieuczciwe zyski nawet z międzynarodowej pomocy humanitarnej. Drugi dramat to oczywiście wojna, którą zachodnie media i też lokalne władze często zamiatają pod dywan i sprowadzają do takiego poziomu miejscowego konfliktu, o wpływy w donieckim zagłębiu węglowym. Tu też w Polsce mamy dosyć mało informacji o Ukrainie w stosunku do na przykład informacji o Syrii. Już mówimy nawet więcej o Syrii niż o Ukrainie, chociaż tutaj w Radiu Wnet są korespondenci Wojtek Jankowski i Paweł Bobołowicz, którzy donoszą o tym, co dzieje się na Ukrainie i to jest bardzo, bardzo dużo. I ta wojna, która pochłonęła kolejne ofiary, pochłania ciągle nowe ofiary, tak jak z grudniowych szacunków ONZ-u wynika, że po obu stronach miało zginąć w sumie prawie 10 tysięcy osób, chociaż na miejscu mówi się, że jest ich o wiele, wiele więcej. I wypędziła z domów setki tysięcy uchodźców bez pieniędzy i planów na przyszłość. Mówi się, że w każdej rodzinie ktoś bliższy lub dalszy ucierpiał z powodu tej wojny. Ksiądz biskup Sobiło podczas jednego ze spotkań z dziennikarzami KAI mówił, że wiele osób, zwłaszcza dzieci, cierpi nadal z powodu wojny. Dzieci są małe, nie rozumieją oczywiście polityki, nie rozumieją czemu jest tak przeraźliwie. Jednakże w ich oczach jest więcej nadziei niż ksiądz biskup widział w oczach dorosłych. Ksiądz biskup pamięta jedną ze szkół, do której wszedł. Nuncjusz i osoby mu towarzyszące popatrzyły na dzieci i nauczycielkę pełną zwątpienia, która opowiadała, co się wydarzyło. I zobaczył, że to te dzieci wciąż miały w sobie nadzieję, że to wszystko się kiedyś skończy. Dorośli są już wyczerpani tą sytuacją. Tak wspominał wizytę biskup Sobiło podczas spotkania z dziennikarzami. I drodzy Państwo, kolejny utwór. Koloseum, drodzy Państwo, a teraz opowiemy o Jemenie, ponieważ Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna postanowiły razem działać i prowadzić zbiórkę właśnie dla Jemenu w największym kryzysie humanitarnym. Tysiące osób uciekło z Jemenu przed śmiercią i głodem do sąsiedniego Djibouti. Sytuacja jest na tyle krytyczna, że największe polskie organizacje pomocowe Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna, czyli PAH, zdecydowały się pomóc uchodźcom właśnie. Jednym z największych problemów jest brak opieki medycznej, jak twierdzi Caritas. Środki finansowe przeznaczone przez Caritas Polska i PAH zostaną wykorzystane na doposażenie i utrzymanie lokalnej kliniki, która dla wielu ludzi jest jedyną szansą na kontakt z lekarzem. Ale w placówce brakuje też podstawowego sprzętu medycznego. W wyniku udzielonego wsparcia w pierwszej kolejności będzie zakupiony sprzęt laboratoryjny, który umożliwia wykonanie podstawowych analiz. Kiedy uda się zebrać pieniądze, wtedy już będą czynione takie zakupy i organizacje przeznaczą też część funduszy na doszkolenie lokalnego personelu medycznego. To jest ważne, żeby miał kto obsługiwać te sprzęty i kto leczyć. Prowadzone zostaną też szkolenia skierowane do uchodźców z zakresu profilaktyki chorób, takich jak cholera, malaria, błonnica czy denga. I pan zastępca dyrektora Caritas Polska, Jarosław Bitel, powiedział, że te dwie organizacje chcą połączyć siły dla tych, którzy mają coraz mniej sił. I nieczęsto się zdarza, że dwie polskie organizacje współdziałają w jednym konkretnym miejscu, co właśnie pokazuje rangę problemu. Gdyby problem nie był tak wielki, to każda z nich realizowałaby te zadania, które uważają za ważne dla siebie, a tutaj postanowiły, że trzeba tak bardzo szybko wesprzeć Jemen. W grudniu wspólnie pracownicy tych dwóch organizacji odwiedzili obóz dla jemeńskich uchodźców w Obocku. Tam dokonano takiego rozpoznania potrzeb i też ustalono plan pomocy. Taką pomocą zajmuje się niestety niewiele organizacji. Zidentyfikowano takie potrzeby jak pomoc w dostarczeniu źródeł utrzymania, pomoc medyczna, też pomoc psychologiczna dla ofiar takiego stresu po takich wydarzeniach wojennych i różnych trudnych i też szkolenia dla personelu medycznego właśnie. Caritas i PAH zdecydowały się wesprzeć uchodźców z obozu Merkezi dokładnie. Wielu z nich jest rybakami. Ci rybacy stracili możliwości zarobkowania. Brakuje im łodzi, sieci, sprzętu do połowy ryb. Niektórzy z nich, żeby wyprawić się w morze, korzystają z takich prowizorycznych tratew zrobionych z plastikowych butelek. I takie tratwy są bardzo niestabilne i narażają rybaków na niebezpieczeństwo zatonięcia oczywiście, ale są takie prymitywne tratwy, co bardzo, bardzo nas dziwi. A dzięki wsparciu obu organizacji rybacy mają dostać taki niezbędny sprzęt, żeby mogli pozyskiwać, zdobywać pożywienie dla siebie i swoich rodzin. To bardzo piękna akcja. Miałam nadzieję, że dzisiaj osoba, która zostanie wyznaczona przez Caritas, odwiedzi nas i opowie nam o koncercie, który był dla Syrii bardzo piękny, taki już w Święto Trzech Króli, ale niestety z powodu wyjazdu pan dyrektor powiedział, że odwiedzi nas, ale następnym razem. Dlatego mamy nadzieję, że też o tej akcji szeroko nam opowie i też o Syrii i o tym koncercie, który jest już po raz kolejny organizowany w Polsce i pokazuje ogromną hojność Polaków. Powiedzmy jeszcze w kontekście Jemenu, że tocząca się od końca 2014 roku wojna w Jemenie i blokada granic sprawiła, że wielu ludzi zdecydowało się uciec do oddalonego o 30 km drogą morską Djibouti. I tam właśnie są te obozy. Oczywiście Caritas apeluje o solidarność i pomoc ofiarom tego olbrzymiego kryzysu i można wysłać już SMS na numer 72052. O treści Jemen 72052. Koszt to 2,46 zł. I także można wykonywać przelewy i ten numer konta jest oczywiście na stronie internetowej Caritasu. Drodzy Państwo, jutro już rozpoczynają się dni w diecezjach, które poprzedzają spotkanie z papieżem Franciszkiem. Mowa oczywiście o Światowych Dniach Młodzieży, i młodzi pielgrzymi będą mieli okazję między innymi poznać lokalną kulturę, czaje też zwiedzić ważne dla życia duchowego miejsca w Panamie, bo właśnie w Panamie odbywają się kolejne Światowe Dni Młodzieży. I już u mnie na przykład w parafii było takie specjalne błogosławieństwo od biskupa. Biskup przyjechał i pobłogosławił tą młodzież, te osoby, które będą szykować się, już się powoli szykują na Światowe Dni Młodzieży. I tak, drodzy Państwo, zapraszamy oczywiście na naszą stronę na Facebook i na stronę pkwp.org i tam znajdą Państwo zarówno ciekawe teksty księży, którzy opisują to, co dzieje się na przykład w kościele w Pakistanie, ponieważ kościół w Pakistanie pokłada nadzieję w kształceniu mniejszości chrześcijańskiej i mamy oczywiście ciekawe informacje i też jest wywiad na przykład z biskupem Josephem Arshadem, ordynariuszem archidiecezji Islamabad, który jest przewodniczącym konferencji episkopatu w Pakistanie właśnie. I biskup omówił sytuację kościoła katolickiego w tym azjatyckim kraju. Przedstawiciele papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie tam do niego pojechali. I drodzy Państwo, oczywiście zapraszamy jak co tydzień w następny wtorek bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Szczęść Boże.